Pro Radio. Pro Radio. Twoje radio od 15 lat. Wspieraj nas na Patronite. Pro Radio.
niby muzyka niefilmowa od zespołu Breakout, a jednak z filmu, bo pojawił się utwór Taki Wiatr zespołu Breakout właśnie w jednym z filmów, które omawialiśmy kilka dobrych tygodni temu i dopiero dziś było miejsce, by go umieścić, ale dziś razem z Andrzejem Kusem, który już czeka po drugiej stronie, chciałoby się powiedzieć, kabla telefonicznego, ale już, my już dawno mamy swoje telefony pozbawione wszelkich przewodów. My
chyba
będziemy dziś...
ładowarkę.
Tak, chyba że ładowarkę, chociaż też są już ładowarki bezprzewodowe, więc wszystko idzie do przodu. A my będziemy dzisiaj mówić właściwie o kryminałach dalej i o filmach sensacyjnych, ale to w drugiej godzinie naszej audycji, bo pierwszą poświęcimy na temat trudny, temat zawsze ważny i temat, który nie zawsze miał swoje miejsce w polskiej kulturze, w ogóle w polskiej przestrzeni publicznej. Andrzej Kusy.
Krzysztof Kosiński, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ten sierpniowa sobota i popołudniowa, można powiedzieć. Podwieczorek przy mikrofonie.
Tak, nasz kolejny podwieczorek przy mikrofonie. To już w ubiegłym tygodniu wymyśleliśmy, że my jesteśmy taką nową formą. A jednocześnie możemy powiedzieć, fajny film wczoraj widziałem.
Natomiast ta pierwsza część naszego dzisiejszego spotkania poświęcona jest Poznaniu Warszawskiemu. Wczoraj kolejna rocznica.
81. Tak. A w historii polskiego kina no były właściwie takie okresy, bo to chyba tak powinniśmy powiedzieć, w których temat powstania w taki czy inny sposób był, jeśli nie motywem głównym, to jednym z motywów takich przewodnich, albo przynajmniej tłem wydarzeń, na tle których działy się przygody różnych, bardzo różnych postaci. No i dziś o takich dwóch filmach i jednym serialu chcielibyśmy wspomnieć właśnie. A jeśli nawet chyba w Polsce, powiedzmy dla tego pokolenia co najmniej mojego, tych 30-kilku, 40-latków, kiedy myśli się, kiedy zna się polską filmografię, powiedzmy choć trochę, i myśli się o temacie Powstanie Warszawskie w polskim kinie, to oczywiście jako pierwszy przychodzi na myśl Kanał Andrzeja Wajdy. To był film przełomowy pod tym względem, że wcześniej w ogóle czas wojny, II wojny światowej, był pokazywany w takiej perspektywie czysto bohaterskiej, w takim, no może nie zabawie, bo to by było za duże słowo, ale pokazywany był właśnie w takim, może nie lżejszym, ale zdecydowanie innym anturażu, a tu Kanał Andrzeja Wajdy pokazuje taką surowiznę i znój, szczególnie czasu Powstania Warszawskiego. To film, który swoją premierę miał 20 kwietnia 1957 roku, ale myślę, że więcej o samym kanale opowie Andrzej, który myślę, że więcej razy kanał widział niż ja. I ja tylko wspomnę, że Andrzej Wajda wcale nie był pierwszym twórcą, właściwie pierwszą propozycją jako reżysera filmu Kanał, ale o tym pewnie opowiemy za chwilę.
Właśnie, to jeden z ważniejszych filmów, jak nie najważniejszy film o Powstaniu Warszawskim. Jeden z pierwszych także filmów traktujących o Powstaniu Warszawskim i o tych kanałach, którymi powstańcy warszawscy wędrowali, przemieszczali się, by uniknąć Niemców, by tworzyć kolejne miejsca, gdzie można tych Niemców zaskoczyć w Warszawie. Sam kanał został wyreżyserowany przez Andrzeja Wajdę, któremu pomagał Kazimierz Kuc. A tak jak już wspomniałeś, w ogóle propozycja przeniesienia na ekrany, przeniesienia na film tej historii powierzono najpierw Andrzejowi Munkowi, który jednak odmówił, a argumentował to tym, że nie mógłby nakręcić tego filmu w naturalnych plenerach. I właśnie wtedy podjęliście tego zadania, bardzo trudnego zresztą, realizacji kanału Wajda i Kuc, który był jego asystentem, i część problematycznych takich scen, które odbywają się, które dzieją się w kanałach warszawskich, zostały nakręcone w atelier łódzkiej filmówki.
No to bardzo ciekawe, to o tym nawet nie wiedziałem. Sam film oparty na scenariuszu Jerzego Stefana Stawińskiego, czyli absolutnego mistrza, jeśli chodzi właśnie o scenariopisarstwo, ale ta akcja oparta jest na autentycznej historii plutonu Armii Krajowej, który próbował ewakuować się z Mokotowa do Śródmieścia właśnie podziemnymi kanałami. Film zaczyna się wprowadzeniem ze strony lektora, który sugeruje, że przedstawione na ekranie wydarzenia miały miejsce pod koniec września 1944 roku, w 56 dniu powstania, czyli de facto już bliżej końca, w tym naprawdę trudnym okresie. Ja pamiętam, kiedy kanał obejrzałem pierwszy raz, a słyszałem wcześniej o samym filmie, no naprawdę wielokrotnie i dużo o nim czytałem, więc z jednej strony byłem przygotowany na to, co mnie czeka, ale jednak gdy sam film oglądałem, no byłem naprawdę w szoku, bo właśnie taki bardzo surowy, taki wręcz... Nie wiem, jak. Nie potrafię słowa znaleźć. No, właśnie taka surowość, taka.
Autentyczność po prostu.
Autentyczność i to. I to,
to się rzeczywiście był filmem jakimś paradokumentalnym.
Dokładnie, nawet. Dokładnie. Ja też miałem troszkę takie poczucie.
To był taki okres, lata 50. To jeszcze tak. Może te kanały rzeczywiście były tam realizowane i tak było. W ludzkim atelier nie było takiej możliwości. Natomiast większość scen. W Warszawie, także...
Tak, w Warszawie, wtedy, która wciąż się wtedy odbudowywała.
Ale wciąż było mnóstwo... Niemcy pozostawili Warszawę właściwie zrównaną z ziemią. Przecież Warszawa nie miała prawa istnieć. Były takie plany, żeby rzeczywiście tego miasta nie było. No.
Tak, tak. I ja jeszcze wspomnę, że to był czas, kiedy już stał Pałac Kultury i Nauki, bo on został otwarty w 55 roku, a więc chwilę przed rozpoczęciem produkcji kanału, ale jednocześnie ja też czytałem książkę a propos, książkę dotyczącą Pałacu Kultury i Nauki i tego całego też historycznego rysu miejsca, które zajął właśnie Pałac Kultury i Nauki, ale pamiętam wiele zdjęć i to takich sprzed kilka lat temu je widziałem, więc ten obraz gdzieś mocno jeszcze w głowie siedzi. Pamiętam wiele zdjęć właśnie ruin wokół czy w otoczeniu Pałacu Kultury i jednocześnie ten piękny, lśniący niemalże dar od narodu radzieckiego. Więc taki mocny kontrast wtedy też dawał się we znaki i gdzieś tam w tej pamięci się zapisał. 20 kwietnia 57, to już mówiłem, że to był rok premiery, dzień premiery właściwie. No i znakomita oczywiście, ale jak nie da się inaczej mówić, gdy my rozmawiamy o przeróżnych filmach, nie da się inaczej powiedzieć a propos aktorów, a propos obsady, właśnie o znakomitości zarówno tych już doświadczonych, również tych młodszych nieco, jak i tych, którzy wtedy de facto karierę rozpoczynali, jak choćby Jan Englert, który jako 13-latek zagrał w kanale, więc naprawdę młody wiek. No i dobrze jest zacząć od takiego arcydzieła, prawda? To też jest myślę dość wymowne. Że
tak, ale sam film, Krzyśku, jeżeli mogę ci powiedzieć słowo, w 1957 roku został przedstawiony na Międzynarodowym Festiwalu Filmu w Cannes. To był 10. dokładnie festiwal w Cannes. 1957 roku i zdobył nagrodę specjalną jury i ex aequo z filmem Siódma pieczęć Ingmara Bergmana. Także to jest naprawdę
mocna konkurencja.
Wysokie docenienie, tak. Niezwykłe docenienie, tak. tego filmu, tego obrazu.
Tak, zresztą to nie była oczywiście jedyna nagroda dla niego, bo były też nagrody na innych festiwalach, czy w Rio de Janeiro, czy w...
No ale jednak ten festiwal w Cannes miał
i badania,
swoje...
ale ten Cannes już wtedy miał...
Największy rozgłos właściwie.
Tak, i do dzisiaj się o tym wspomina. Zresztą to nie była jedyna nagroda w Cannes dla filmu Andrzeja Wajdy, prawda? No bo przecież choćby w latach 70. Człowiek z żelaza też, zdaje się, nie pamiętam czy główną nagrodę, ale jedną z tych najważniejszych na pewno zdobył. No a w międzyczasie między innymi nominacje do Oscara. W tym w latach 70. był taki okres chyba 3 lat z rzędu, kiedy polskie filmy były nominowane do Oscara właśnie. Ziemia obiecana, chyba Chłopi i jeszcze coś. Nie wiem, czy nie Panny z Wilka.
Już
nie.
W każdym razie film Kanał, chyba jego jeden z pierwszych dotarł
za
międzynarodowej.
Tak.
Rzeczy do publiczności, o tak bym powiedział, kinowej, przedstawiający problematykę właśnie powstania warszawskiego i II wojny światowej wtedy od tej naszej polskiej strony.
Tak, pomyślałem sobie, że Kanał był takim swoistym naszym paszportem do świata zachodniego, takim paszportem, w którym mogliśmy pokazać, że my jesteśmy, że mamy swoją historię, że ta historia nie zawsze, znaczy wiadomo, że nie była łatwa, ale co innego o tym mówić komuś, kto tego nie doświadczył, a co innego jednak pokazać właśnie w takiej formie, w jakiej zrobił to Andrzej Wajda. Film jest skupiony wokół postaci porucznika Zadry i jego grał Wieńczysław Gliński, absolutnie wspaniały aktor.
No zaraz potem możemy Wieńczysława Glińskiego zobaczyć w obrazie Orzeł.
Też
o Łodzi Podwodnej też.
Też wojenny, tak?
Też wojenny film, też z okresu pierwsze dni II wojny światowej na morzu tym razem. Świetny obraz.
Wspomnijmy jeszcze, że tutaj oczywiście, no bo nie mogło zabraknąć, bo i tak było w czasie wojny, nie mogło zabraknąć wątku miłosnego. No i tutaj między postacią graną przez Tadeusza Janczara, czyli Korabem, a łączniczką Stokrotką, graną przez Teresę Iżewską, właśnie tutaj taki wątek został również zaznaczony. No i wspomnijmy chyba jeszcze o tym, kto jeszcze pojawił się w Kanale.
No, oczywiście mamy tutaj Stanisława Mikulskiego i Emila Karewicza.
No, kolejne ich spotkanie, właściwie mówimy kolejne, ale to w niechronologicznej kolejności. Jest również choćby Zdzisław Leśniak, jest Adam Pawlikowski, Maciej Maciejewski, także Tadeusz Gwiazdowski, troszkę dziś zapomniany aktor, i Władysław Szejbal. 57 rok. My dzisiaj zaczęliśmy tę pierwszą część naszego spotkania od takiego okresu, no dość specyficznego w naszej historii, bo to był taki krótki okres odwilży też, czy właściwie już po odwilży, ale dał dzięki temu, właśnie ten okres dał nam troszeczkę powietrza i troszeczkę mogliśmy tutaj zmienić nasze podejście również do sztuki filmowej. Czy coś jeszcze o Kanale chciałbyś wspomnieć?
Może nie zmienić, tylko był
bardziej otwarty?
Chodzi o możliwość.
Właśnie, dobrego słowa użyłeś.
Świadomość pewnie wśród reżyserów, wśród aktorów, ci co przeszli II wojnę światową, bo wtedy dużo aktorów ze świata artystycznego, czy sportowego, czy literackiego brało udział w II wojnie światowej, to wiedziała, jakie niewymierne szkody wyrządziła II wojna światowa. Niemcy z jednej strony bolszewicy z drugiej strony. W związku z tym ta świadomość była zawsze, ale nie zawsze można było ją uzewnętrznić, bo to się kończyło różnymi niebezpiecznymi sytuacjami.
Tak, prawda? Restrykcjami, które niekiedy mogły przekreślić całą karierę.
A jeżeli ktoś chciał
niemożność pracy w ogóle.
Albo reżyserować i robić swoje i umiejętnie, bo to też była niesamowita umiejętność przemycania pewnych treści, czy to w formie obrazu, czy to w formie tekstu, które to treści są niby takie zawalowane, niezrozumiałe, ale doskonale pojmowane przez publiczność, przez osoby, które oglądały filmy. O co chodzi w tym wszystkim?
Tak, tak, zdecydowanie.
Od razu mi się przypomina taka sytuacja z Czterech Pancernych. Czy mogę taką dygresję wtrącić?
A propos jak najbardziej.
Tych przemyceń. Jest tam taka sytuacja w drugim odcinku w Guslik i Janek Guslik, czyli Franciszek Pieczka i Janusz Gajos są w kuchni, którą to kuchnią dowodzi Wojciech Siemion, kucharz kucharek, tak się nazywał, szef kuchni. No i ten kucharek, czyli szef kuchni, chce dać Żalikowi taką kość z więcem, która została tam, i mówi, i nie chciał ten pies wziąć, prawda? I dał Jankowi, żeby on podał mu. Co on ta... I teraz taka sytuacja jest. Wojciech Siemion wypowiada te słowa. Co on partyjny, że taki hardy?
O! Ale w Czterech Pancernych było takich przemyceń troszkę, właśnie szczególnie troszkę takich troszkę słownych, było, prawda?
Tak, trochę się tam można było... Ci, co... Większość ludzi, która wiedziała, o co chodzi, to po prostu miała niezły ubaw.
No,
ja
dokładnie.
Dopiero później odkryłem ten, że tak powiem, ubaw i te wszystkie sprawy związane z przemycaniem pewnych sytuacji. To trzeba naprawdę... To...
Halo? Halo? Halo, uciekłeś? Uciekłeś?
Wszystkie sytuacje, te odcinki, niejednokrotnie nawet. Halo, halo.
Halo, jest, słychać cię.
Tak, także mimo tej całej wreszcie działającej cenzury udawało się, tak jak Bareja kiedyś powiedział, że trzeba dać coś cenzorowi na pożarcie, a potem już daje spokój.
Tak, dokładnie, że cenzor też człowiek i musi rodzinę wyżywić, prawda? I pokazać swoją przydatność. Wspomnieliśmy o tym, że film Kanał pierwotnie miał reżyserować Andrzej Munk, ale on w tamtym czasie wcale od tematyki Powstania Warszawskiego nie uciekł, choć to, co zrobił w filmie Eroika, Symfonia Bohaterska w dwóch częściach, jest jednak utrzymane w dużo lżejszym klimacie, w dużo lżejszej takiej atmosferze. Co ciekawe, no zgodnie z tytułem mamy tu do czynienia z dwiema novelami, ale nowele pierwotnie miały być trzy.
No właśnie,
bo ta trzecia
niestety nie została zrealizowana.
Bo sam reżyser uznał, że ta trzecia, która zatytułowana miała być Kon Brawura, nie odpowiadała artystycznie dwóm pozostałym. A dwie historie...
To nie pasowała. Tak jak czytam o tej trzeciej części, to troszkę...
Faktycznie tak.
Wydaje mi się, z jednej strony nie pasowała, z drugiej strony główną chyba bohaterką jest zakonnica tutaj.
I to też...
Ale szkoda, bo... Może by to ukazało jakby inną stronę medalu jeszcze.
Właśnie.
Tego tryptyku w ogóle, całości tego filmu.
Tak, tak, też myślę, zresztą zawsze żałuję, kiedy czytam o niezrealizowanych scenariuszach, czy choćby pomysłach, a niekiedy, jak choćby w przypadku wspomnianego przez ciebie Stanisława Barei, to były naprawdę ciekawe pomysły, choć niekiedy... takie, można powiedzieć, takie, no niełatwe pewnie do realizacji, szczególnie również w perspektywie takiej politycznej, ale ciekawie byłoby je zobaczyć. No i myślę sobie też, że dziś one nie miałyby już takiej siły rażenia, bo już zupełnie inne pokolenia, już zupełnie inni odbiorcy i niekoniecznie to by miało taką wyrazistość pełną, jak w czasach, kiedy w których te filmy miały być realizowane. Ale wróćmy do Eroiki.
No właśnie, tutaj mamy tą z Herca alla Polaka, czyli nowela pierwsza, w którą główną rolę kreuje niesamowity w filmie
mistrz
Edward Siewoński.
Mistrz po prostu. Myślę, że to jest...
Sława Górkiewicza, pseudonim Dziś-Duś. Ja nie wiem, czy państwo pamiętają taki film, bo ta postać pojawi się jeszcze raz
tak.
W przestrzeni w kinematografii polskiej. W 1993 roku został zrealizowany Straszny sen Dziś-Dusia Górkiewicza. I tutaj też Edward Siewoński kreuje postać właśnie głównego bohatera tej Herca alla Polaka z filmu Eroika Munka Górkiewicza. I przypomnę, że ten film powstał w 1993 roku, ale został zaprezentowany na początku 1994 roku i scenariusz Jerzy Stefan Stawiński, natomiast reżyseria Kazimierz Kult.
O proszę, także czyli łączą nam się te wątki między kanałem a Eroiką i to nie tylko sama tematyka. Choć tutaj powstanie samo w sobie jest tak naprawdę tłem wydarzeń, a nie jak w przypadku kanału samo powstanie jest...
Chodziło tutaj o samo powstanie warszawskie, tylko zachowanie ludzi na tle tego powstania.
Właśnie, jakie, właśnie,
jakie
dokładnie.
Jakie mają problemy, jakie są... różne inne sytuacje się zdarzają.
A myślę sobie, że w przypadku kanału to powstanie jest jednym z głównych bohaterów samego filmu.
Tak, tak, tak. Tu jest zupełnie coś innego. Tu jest przedstawiony ten dramat żołnierzy polskich, młodych ludzi przeważnie, którzy chwycili za broń 1 sierpnia i ruszyli do ataku na Niemców. Natomiast tutaj jest zupełnie jakby tak z boku. No ale też te wszystkie problemy, te wszystkie zdarzenia, które się pojawiły w tym filmie, nawiązują właśnie do, no bo nie mogą nie nawiązywać do powstania warszawskiego i co z tego wynikło, prawda? Bo
no dokładnie.
Jakie są losy tych bohaterów podczas tego powstania? Bo wiadomo, że Zdzisław Górkiewicz to przeszedł przez to powstanie jak gdyby gdzieś tam na peryferiach tego powstania, ale w stanie wskazującym. Może dzięki temu się uratował.
Tak, bo troszkę lżejsze miał też podejście. Tak. I taką odrobinkę pewności siebie, która też być może w pewnych sytuacjach mogła tutaj pomagać. Zarówno w tej pierwszej noweli, jak i w drugiej, o której zaraz powiemy, znowu mistrzowski zestaw aktorów, bo w Scherzo alla Polaka, poza wspomnianym Edwardem Siewońskim, ja jeszcze pozwolę sobie wtrącić a propos właśnie postaci Dziś-Dusia Górkiewicza, że ja z dzieciństwa pamiętałem Straszny sen Dziś-Dusia Górkiewicza i gdy zacząłem się interesować troszkę polskim kinem, tym, o którym my głównie rozmawiamy z lat 60., 70. czy tych wcześniejszych, to zdziwiony byłem, że w filmie z lat 90. pojawia się postać, znaczy, że w filmie z lat 50. pojawia się postać, którą ja znam taką no, po 30 kilku latach, prawda? I dopiero później zaczęły mi się te wszystkie elementy łączyć ze sobą, gdy za którymś razem przypomniałem sobie najpierw sen, straszny sen Dziś-Dusia Górkiewicza, a później już Eroikę, do której zresztą bardzo chętnie wracam. Ale tutaj również Ignacy Machowski. Jeden z tych aktorów, których nazwisko niekoniecznie wywołuje od razu szybsze bicie serca, przynajmniej nie u wszystkich, ale to jednocześnie aktor, który zawsze zostawiał po sobie jakiś taki akcent, który nie pozwalał o nim zapomnieć. Czy to w jakiejś mniejszej, jakiejś dosłownie epizodycznej roli, czy w większych, choć tych niestety w kinie aż tak dużo nie było, bo Ignacy Machowski to niewątpliwie przede wszystkim mistrz sztuki teatralnej. On grał majora Armii Krajowej o pseudonimie Grzmot. Do tego mogliśmy tu zobaczyć jeszcze Leona Niemczyka, który grał węgierskiego oficera. Tomasz Zalewski także się pojawia, pani Barbara Połomska, kolejny znakomity i bardzo charakterystyczny aktor, czyli Kazimierz Opaliński, Zofia Czerwińska, jak zwykle w takiej mniejszej roli, ale też łatwo ją zawsze wyłapać. Pojawiają się również no naprawdę ważne postaci, Roman Wilhelmi, tak.
To chyba jedna z pierwszych jego ról.
Też mi się wydaje, że jedna z pierwszych ról. On miał wtedy 21 lat, więc de facto młodzieniaszek. Michał Szewczyk, czyli znakomity aktor, którego najmocniej możemy kojarzyć, jeśli chodzi o nasze rozmowy, z serialu Kapitan Sowa na tropie. Bo on
no i przede wszystkim aktor scen łódzkich.
Dokładnie.
Nierozerwalnie z Łodzią.
Z Łodzią i w Łodzi zdaje się urodzony, jeśli dobrze pamiętam. Tak, I w Łodzi zmarł zresztą no, 4 lata temu, w lutym 2021 roku, ale wśród postaci powstańców pojawia się również po raz kolejny wspomniany dziś Stanisław Bareja, bo on zanim zajął się taką pierwszoplanową pracą reżyserską, to właśnie grywał jakieś ogony w przeróżnych filmach, w tym również w takich wyśmienitych jak Eroika. Jeszcze Eleonora Lorenz, Bogdan Ber, Emil Karewicz po raz kolejny.
No niestety Stanisława Mikulskiego nie ma.
No właśnie miałem powiedzieć, gdzie jest Stanisław Mikulski, proszę Państwa, gdzie on się pojawił? Jeszcze spoglądam dla pewności, czy nie ma pana Stanisława w tej drugiej części Eroiki, ale z tego co widzę nie ma i też nie pamiętam, żeby miał się pojawić. Roman Chubczenko, zapomniany dziś, Tomasz Lengren, Jerzy Felczyński, a także aktor, o którym kilka tygodni temu mówiliśmy, wspominaliśmy, czyli Zygmunt Listkiewicz, czyli ojciec Michała Listkiewicza, późniejszego znakomitego sędziego piłkarskiego i niegdysiejszego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dokładnie. Zatem
ostatni raz pana Zygmunt, przepraszam, Michała Listkiewicza widziałem podczas takiego benefisu Ronaldinho, który odbył się ten mecz przy wypełnionych trybunach Stadionu Śląskiego kilka tygodni temu.
A był taki, był.
I właśnie Michał Listkiewicz sędziował ten mecz.
A widzisz, a ja nie oglądałem, bo on cały czas dba o formę, bo jak niedawno słuchałem rozmowy z nim, takiej dłuższej, prawie godzinnej, i mówił o tym, że choćby dla samego takiego zdrowia też psychicznego on dba o swoją formę i wie, że no, jakiś krótki nawet okres zaniedbania może spowodować, że już ciężko będzie wrócić do tej formy lepszej. Dodajmy jeszcze, bo tutaj też chciałbym zaakcentować, że Andrzej Munk realizował Eroikę tuż po zrealizowaniu znakomitego przecież i dosyć ciężkiego w swoim klimacie filmu Człowiek na torze i postanowił właśnie za sprawą Eroiki w troszkę lżejszy formę przybrać.
Ale musimy porozmawiać też o Ostinato Lugubre.
Tak, właśnie chciałem właśnie do niej przejść.
I to jest Ostinato Lugubre, czyli jednostajnie ponuro. Tak to tłumaczyć.
Tak, może zatem ty opowiedz o tej drugiej części, której akcja dzieje się pod koniec 1944 roku.
Czyli koniec II wojny światowej i u podnóża Alp niemiecki Oflag, do którego przybywa grupa oficerów polskich, uwięzionych oczywiście, a wśród nich znajduje się kilku takich jak porucznik Kurzawa, podporucznik Szpakowski. Przewija się też wśród tych więźniów major Grzmot, przez ciebie wymieniony, czyli Ignacy Machowski. No i tam wszyscy trafiają do jednego pokoju z więźniami pojmanymi 5 lat wcześniej, czyli we wrześniu w 1939 roku. I tam właśnie przeróżne dyskusje, także pewne zachowania. Najgorzej w towarzystwie czuje się jednak Jacques, porucznik Jacques, który pragnąc samotności marzy o areszcie w izolacji i w skrzynce po dostawach Czerwonego Krzyża stworzył sobie taką pracownię, w której przebywa całymi dniami, od czasu do czasu się wychylając tam do swoich współwięźniów. Także no to są przeróżne zachowania, przeróżne dyskusje na temat wojny, na temat tego, co ci ludzie przeszli. Ostinato Lugubre, czyli Henryk Bąk, Mariusz Dmochowski, jedna też z takich pierwszych król, jak mi się wydaje, Mariusz Dmochowski, który tak, to jest jego debiut tak naprawdę.
Tak, tak, tuż krótko po studiach, prawda?
Tak, Roman Kłosowski zagrał tutaj także. Nie wiem, czy Roman Kłosowski później, 20 prawie lat później był dyrektorem. Miałem okazję zobaczyć Romana Kłosowskiego też na scenie Teatru Powszechnego w Łodzi, bo był dyrektorem wtedy w latach 76-1981 i byłem na takim przedstawieniu o wojaku Szpejku i no jest, to była rola no niesamowita pana Romana Kłosowskiego.
Ale od razu sobie pomyślałem, że postać wojaka Szpejka bardzo pasuje do nawet do takiego, do samej postaci Romana Kłosowskiego. Tak. Troszkę pojmowanej pewnie przez nas dość schematycznie, ale jednak no w takich rolach spisywał się wyśmienicie, prawda?
Bogumił Kobiela, z tym, że Bogumił Kobiela to też zaraz mi się kojarzy z Zezowate Szczęście. On też w takim oplagu przebywał i tak. Też w Zezowate Szczęście wyreżyserował Andrzej Munk.
Dokładnie,
W 60 roku. To też niesamowite film. W ogóle opowiadający o nas, o Polakach, jak to przed wojną, jak to się kształtowała ta świadomość geopolityczna też. Mm-hmm. Później II wojna światowa i po wojnie zaraz postawy ludzi spatrzonych tą II wojną światową. Tadeusz Łomnicki zagrał tutaj rolę porucznika Zawistowskiego i Tadeusz Łomnicki, rocznik 1927, co prawda zadebiutował w 1946 roku w dwóch godzinach, natomiast chyba takim pierwszym filmem Tadeusza Łomnickiego, takim wyjątkowym, to było Pokolenie.
Tak. Tak, myślę,
chociaż
że...
wcześniej Piątka z ulicy Barskiej, Żołnierz Zwycięstwa, Załoga, Dwie Brygady, ale tak naprawdę taką rolą decydującą o kunszcie aktorskim Tadeusza Łomnickiego było właśnie Pokolenie Andrzeja Wajdy, reżyseria tego filmu, czyli produkcja tego filmu była w 1954 roku, czyli kilka lat przed Heroiką. Także Józef Kostecki, Józef Nowak też tutaj gra rolę porucznika Kudlawy i Wojciech Siemion. To obsada aktorska tej drugiej części z Ostinato Lugubre.
Czy wspomnimy o tej trzeciej, niewłączonej ostatecznie do produkcji, czyli Kon Brawura?
Myślę, że tutaj
kilka słów powiedzieli na ten temat, no ale to proszę bardzo, Kliku. Ja mówiłem tutaj o tej zakonnicy, prawda, która wyjeżdża do Zakopanego i spotyka się, nie wiem, tak przypadkowo z kurierem tatrzańskim, który wysiada na tej samej stacji. No nie wiem, trudno powiedzieć teraz, dlaczego Andrzej Munk był niezadowolony chyba z tego filmu. Jakby mu nie pasował, także nie wiem, stylistycznie może, tutaj też jest II wojna światowa,
no właśnie.
Może pod względem poziomu artystycznego może. Coś mu tam musiało nie pasować, skoro Andrzej Munk tej części
nie zrealizował.
Nie włączył.
Tak.
Całego filmu.
Tu również mielibyśmy znakomitą obsadę, tak prawdopodobną, bo i Tadeusz Janczar, i Teresa Szmigielówna, i Witold Pyrkosz, i Roman Polański, Mieczysław Waśkowski, Julian Dziedzina, czy Henryk Bąk, to aktorzy, którzy mieli pojawić się w tej trzeciej części. Zastanawiam się, bo ona chyba w ogóle nie była zrealizowana, a może były zaczęte jakieś zdjęcia i właśnie gdzieś na początku...
Skoro już tutaj jest ten statyk nierówny, jest jako tak. Pojawiona jako zakonnicy.
Tak, tak, tak.
To po propozycji, to Witold Pyrkocz się pojawia. Witold Pyrkocz... No to jest też jego jedna z pierwszych ról filmowych.
A, no właśnie.
Zagrał tylko w 1956 roku w jednym filmie Jerzego Kawalerowicza Dzień. I później to miała być jedna chyba z pierwszych ważniejszych ról dla Pyrkocza.
Dokładnie. My jeszcze za chwilkę przejdziemy do pewnego serialu, który również i to mocno traktuje o Powstaniu Warszawskim i o okresie wojennym w ogóle, ale najpierw proponuję, byśmy posłuchali z niego motywu głównego, muzycznego motywu, który skomponował nie kto inny jak Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Słuchaliśmy sobie z Państwem motywu głównego z serialu, o którym teraz opowiemy, o którym przypomnimy, serialu, który chyba troszeczkę właśnie no, był przez długi czas, mi się wydaje, dość często przypominany, ale dziś już niekoniecznie. Ale
chociaż
zanim...
chociaż nie, jedna z telewizji przypomina.
Przypomina, ja jednak,
właśnie,
widzisz.
Właśnie w tym okresie.
Ja troszkę rzadko telewizję oglądam obecnie,
czasu
więc...
do czasu przypominają się, choć nie w tej ogólnej, powiedzmy, publicznej, ale w tych innych, to widzę, że jeden kanał od czasu do czasu przypomina. Przypomina ten serial.
A to dobrze, to cieszy. To muzyka z serialu Kolumbowie. Muzyka
Muzyka z serialu Kolumbowie. Powiem szczerze, przepraszam, że ci przerwałem, ale kiedy pierwszy raz oglądałem ten serial, to na mnie wywarła niesamowite wrażenie właśnie muzyka Jerzego Matuszkiewicza. No to powiem szczerze, że jakiś czas nie wiedziałem, kto napisał muzykę do tego filmu wtedy, ale później jak się dowiedziałem, to troszkę się zdziwiłem pod tym kątem, że wielki szacunek za muzykę.
Tak, bardzo.
Do tego serialu jest tak niesamowicie przejmująca, tak jak cały film, serial. Powiem szczerze.
Tak, pomyślałem sobie, że mocno wczuł się Duduś Matuszkiewicz właśnie w klimat serialu, w tematykę tego serialu, no i doskonale ją muzycznie tutaj zilustrował. Ja muszę przyznać, że chyba do tej pory w jakiejś większej formie nie sięgałem do tej muzyki, ale na szczęście dzięki Boksowi, o którym już niejednokrotnie pewnie wspominałem, także w naszych spotkaniach w podwieczorku przy mikrofonie, niejednokrotnie wspominałem o boksie takim siedmiopłytowym z muzyką Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Z tego boksu wielokrotnie już korzystałem, czy to przy okazji jakichś pojedynczych utworów, czy jakichś większych form, czy dłuższych jakichś form muzycznych, bo przecież Jerzy Duduś Matuszkiewicz to z jednej strony kompozytor wielu znakomitych przebojów, przede wszystkim z lat 60., również przebojów serialowych czy filmowych, ale także właśnie autor muzyki stricte filmowej. No jedna z takich najbardziej wyjątkowych, niewątpliwie, to muzyka do serialu Kolumbowie.
Ja miałem to szczęście, Krzyśku, że kiedy ja chodziłem do szkoły, to lektur było naprawdę bardzo dużo. Ta lista lektur była niesamowita i może wtedy człowiek by tam denerwował, że musiał czytać, ale teraz bardzo dziękuję, że miałem możliwość, musiałem przeczytać te wszystkie książki, które były na tej liście lektur. Między innymi jedną z tych lektur była książka Romana Bratnego Kolumbowie, rocznik 20.
Czyli...
Również przejmująca rzecz, również książka niesamowita i w oparciu o tą książkę powstał właśnie serial Kolumbowie.
Serial...
świadomie jakoś tak oglądałem ten serial, bardziej świadomie niż bym oglądał bez przeczytania.
Bez przeczytania, bez takiego przygotowania merytorycznego, tak, jeśli mogę tak powiedzieć.
Więcej człowiek po prostu zrozumiał. Szerszy zakres, że tak powiem, rozumowania różnych sytuacji i problemów, które tam są.
Serial swoją premierę miał 9 września 1970 roku, więc z pewnością w audycji Nie Tylko Big Beat, choć pewnie w naszych spotkaniach w Prokontrze też jeszcze do tej muzyki, do tego serialu gdzieś tam na chwilę wrócimy na początku września, by wspomnieć tę 55. rocznicę premiery. Serial złożony z 5 odcinków, więc dziś byśmy powiedzieli, że to był mini serial, ale niewątpliwie kolejny z takich ważnych dzieł opowiadających o żołnierzach Armii Krajowej, w ogóle o okresie wojennym i okresie Powstania Warszawskiego, który też od pewnego momentu jest ważnym punktem tej opowieści, stworzonej, tak jak mówiłeś, przez Romana Bratnego na podstawie jego powieści. No i mamy tutaj, jeśli chodzi o połączenie choćby z kanałem Andrzeja Wajdy, mamy pewne wspólne punkty, wspólne elementy. Myślę tu choćby o Janie Englercie, który tutaj już dorosły.
No, Zepielka już tutaj nie grał, bo nie mógł. Zagrał tak, Zygmunta.
Tak, już tutaj dorosły jako dorosły.
Która również przed powstaniem, bo to chodzi także o oddział podziemia Polski Walczącej, który ten oddział był pod dowództwem właśnie Jana Englerta, czyli Zygmunta. Ale też tutaj jest Tadeusz Jancza.
Tak, on pełni rolę narratora. Tu również pojawia się m.in. Karol Strasburger, Marek Perepeczko, Jerzy Trela także się pojawia, nieżyjący już niestety, Władysław Kowalski. Możemy zobaczyć także Halinę Golanko, Piotra Pawłowskiego, możemy zobaczyć Ryszardę Hanin, Wirgiliusza Grynia, Macieja Damięckiego, też młodziutkiego, no już wówczas może nie takiego, że tak powiem, młodzieniaszka, ale wciąż młodego aktora, zupełnie jak Jan Englert. Lech Ordon także się pojawia, Andrzej Zaorski, Ignacy Machowski, także Andrzej Gawroński, Krzysztof Kowalewski, Paweł Unruk, Lech Sołuba czy Aleksandra Leszczyńska. No, 5 odcinków, a lista aktorów bogata. Film wyreżyserowany, o czym nie wspomnieliśmy chyba, przez Janusza Morgensterna, znakomitego twórcę. Scenografię stworzył Jerzy Skrzepiński, a za zdjęcia odpowiedzialny był Tadeusz Wieżan.
Wymieniłeś Karola Strasburgera, który później zagrał rok później w Agencie numer 1. Świetny film. Natomiast taka dygresja i taka ciekawostka, bo na planie filmu Kolumbowie Karol Strasburger poznał pewną piękną aktorkę. Nie wymieniłeś jej, chociaż ona gra w filmie Kolumbowie. Tą aktorką była Barbara Burska. Pobrał się Karol Strasburger i to była jego pierwsza, można powiedzieć, miłość wtedy.
No proszę, zatem kolejny...
Nie będziemy tutaj teraz rozdrapywać filmu Karino.
Nie, ale...
To był rok 1974, Karino.
Czyli także troszkę, tutaj troszkę
Barbara
później.
Burska, nie wiem, czy Państwo kojarzą, na pewno Państwo kojarzą Daleko od losy film, w którym właśnie Barbara Burska również zagrała jedną z koleżanek Ani, tak. Tej filmowej Ani, partnerki, później małżonki Leszka, czyli Krzysztofa Stoińskiego.
Tak, dokładnie. No i Kolumbowie, do których, tak jak mówię, pewnie jeszcze w tym roku wrócimy, choć na chwilkę, ale oni muzycznie zamkną nasze dzisiejsze spotkanie, bo tak się składa, że chylimy się, Andrzeju, ku końcowi już.
Oj,
tak się dzisiaj rozgadaliśmy.
No tak, bo zaraz Marek, przypomnijmy, Marek Tchórz i W krainie czarno-białych klawiszy, a nie chcemy oczywiście przedłużać, by skróciła się audycja.
Żeby Marek tam... Żeby
Marek nie, nam tego nie darował.
Tak, on będzie nam tam stukał do drzwi i oczekiwał, kiedy w końcu urwiemy się od tych mikrofonów. Zatem pięknie dziękujemy, Andrzej Kusy.
Dziękujemy serdecznie, Krzysztof Kociński.
A my za tydzień...
Czasu z ProRadio.
Tak, a my z pewnością do tej tematyki sensacyjnej i kryminalnej, którą ostatnio podejmowaliśmy w ProKontrze, do niej powrócimy. Za tydzień. Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia.
Wspieraj Pro Radio na Patronite.
www.patronite.pl/pro-radio.
Pro Radio. Pro Radio. Pro Radio. Pro Radio. Muzyka, pasjonaci, audycje autorskie.
Słuchajcie proradio.pl, 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 proradio.pl.